Małgosia Niewiadomska, witam wszystkich słuchaczy na 92,9 FM oraz na www.radiofama.com.pl. A dziś w naszym studiu pani Mieczysława Goździk, prezes Tomaszowskiego Towarzystwa Miłośników i Opieki nad Zwierzętami. Dzień dobry pani prezes.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Pani Mieciu, spotykamy się, bo to taki szczególny okres, zima dla zwierząt, zwłaszcza dla tych zwierząt bezdomnych, a ponieważ ta bezdomność od lat, tak jak rozmawiamy, wcale nie maleje, jaka zatem jest nasza świadomość w tym zakresie?
No powiem, ciężko jest. Rzeczywiście bezdomność nie maleje. My wykonujemy bardzo wiele działań w tym kierunku, żeby działo się inaczej, ale o zgrozo właśnie, im bardziej walczymy, tym bardziej ta bezdomność wzrasta. To jest paradoksalne. Wypowiedziała się już na ten temat Najwyższa Izba Kontroli jakiś czas temu. Kolejny raport potwierdza nasze przypuszczenia. A dzieje się tak dlatego, że świadomość społeczna jeszcze w tym zakresie nie jest wysoka. Myślę, że edukacja i edukacja pomoże nam zwalczać problem, bo proszę państwa, bezdomność wychodzi z domów.
No właśnie.
To nie bierze się znikąd. To jest to, że pozakładane są jakieś dziwne hodowle. Człowiek sobie traktuje zwierzęta jako przedmioty do dekoracji, kokardkę na główce. No i potem te psy, które rzeczywiście już się rozmnożyły, tak zwane zwykłe kundelki, nie mają szans w starciu z tymi rasowymi. One też się rozmnażają. Więc my mamy podwójne namnażanie jakby i w hodowlach, i w domach u ludzi.
No ale przecież, pani Mieciu, są ograniczone te hodowle. Weszły takie przepisy parę lat temu, które gdzieś, no, pseudohodowle powinny przynajmniej ograniczyć. Hodowla dzisiaj powinna być rejestrowana i ten rozród tych psów też rejestrowany. Jak to wygląda w praktyce?
Jest rejestrowana, pani redaktor. Są te hodowle zazwyczaj rejestrowane, bo my to sprawdzamy i one mają dokumenty. Mało tego, ja widzę, że te hodowle tworzone są w bardzo dziwnych miejscach. Na terenie Tomaszowa na przykład hoduje się też psy w blokach. Są takie przypadki, gdzie pan i pani mają hodowlę w mieszkaniach w blokach.
No ale co z drugiej strony, jak to jest jedna para, powiedzmy, psów, no to wiadomo, że nie wiem, dwa razy w roku taki pies się rozmnaża, no to te bloki, jak to jest, nie wiem, York czy coś małego, no to nie są chyba jakimiś takimi złymi warunkami. Gorsze są chyba te hodowle, które widzimy. Skąd to się w ogóle bierze, pani prezes? To, co oglądamy na portalach społecznościowych czy w telewizji, tam gdzie Viva walczy o te zwierzęta, gdzie trzyma się zwierzęta w piętrowych klatkach, nie wiem, bez dostępu do wody, bez jedzenia, tylko po to, żeby się rozmnażały i potem, nie wiem, te szczenięta bierze się do jakiejś pani, która ma jednego ładnego pieska, przedstawia się jej jako szczenięta tego pięknego, wypielęgnowanego, salonowego psa, podczas gdy one podchodzą tak naprawdę gdzieś z jakichś podwórek, z zmarzniętych piwnic i no to jest przerażające. Dlaczego tego nie można gdzieś skontrolować i za to karać?
Dlatego, że tutaj działa, tak jak powiedziałam na początku, ludzie traktują zwierzęta jako przedmioty. Tutaj działa prawo rynku. Jeśli jest zbyt, to są i hodowle. I na przykład zgodnie z prawem one, tak jak powiedziałam, są zalegalizowane, mają dokumentację, mają zaświadczenia lekarskie i ciężko się z tym walczy. Zabierać psy z hodowli, no można je zabierać, ale pani redaktor, dokąd? One też muszą później trafiać do właścicieli, więc one zapełniają ten rynek tak zwany, powiem w cudzysłowie, i dla tych kundelków nie ma miejsca, a one też się rozmnażają. Jedynym wyjściem z tej sytuacji jest, tak jak bezustannie mówimy, ja przynajmniej od 2012 roku, masowa akcja sterylizacji, kastracji i chipowania. Jak nie będziemy tych psów chipować, nie będziemy znakować, nie będziemy w domach robić z tym porządku, to nigdy nad tym nie zapanujemy. Nie ma w naszym kraju przymusu posiadania psa. Nie ma. Pies powinien być luksusem swego rodzaju. Ja przynajmniej tak to traktuję. Może zdziwaczałam, ale dla mnie zwierzę jest towarzyszem moim, przyjacielem, członkiem mojej rodziny. Ja przeżywam każdą jego chorobę i myślę, że odpowiedzialni opiekunowie również w taki sposób się zachowują. Dlatego myślą o tym, żeby tego... No i gdzie w tym wszystkim są zwierzęta w schronisku? No stoją, wyciągają łapki, patrzą miłosiernie tymi swoimi oczętami przez te kraty w tych boksach. No i koło się zamyka. Zobaczmy, co dzieje się w schroniskach, nawet w naszym. Tam stale są psy. I tych psów jest stale bardzo dużo. I I my tłumaczymy, edukujemy. Teraz idą święta. Ludzie, dzieci przynajmniej, ja chodzę bardzo dużo do szkół.
No właśnie, wasze akcje profilaktyczne, bo wychodzicie z tą edukacją taką podstawową właśnie do dzieci, żeby te dzieci, bo to już wielokrotnie powtarzam, że dziś takim narzędziem edukacyjnym, które przynosi wiadomości do domu, są właśnie dzieci, bo to one za chwilę będą miały swoje rodziny i to ich podejście trzeba właściwie ukształtować, bo skoro w domu się go nie kształtuje, no to być może właśnie takie akcje jak wasza pomogą.
No, kładziemy duży nacisk, pani redaktor, właśnie na edukację. Ja myślę, że ja już mam gdzieś około 4000 uczniów na swoim koncie wyedukowanych. No, pokładamy w tym wielkie nadzieje, tym bardziej, że dzieci pięknie współpracują, dzieci angażują się w różne akcje. Mało tego, wszystkiego można się, pani redaktor, dowiedzieć. Można się dowiedzieć, że sąsiad zrzucał jeża z dachu, można się dowiedzieć, kto kaleczał kotka, kto się w niewłaściwy sposób bawił. My takie zachowania piętnujemy, a przede wszystkim ciągle mówimy nie rozmnażać, właściwie się opiekować. My uczymy dzieci i gdyby pani redaktor poszła i zapytała, rzuciła takie, prawda, pytanie w klasie, kto ma pieska w domu, las rąk. A czyj piesek jest na łańcuchu? No to już sporadycznie tylko się łapka jedna czy dwie podniosą. Czyli, a na początku było tego bardzo dużo, pani redaktor, więc jednak coś się w tym zakresie pozytywnego dzieje. Poza tym ja też jeżdżę po powiecie tomaszowskim. Byłam teraz niedawno w Łaznowie i bardzo podobało mi się, bo jechałam sobie wolniutko i patrzyłam, co się dzieje w zagrodach. Pieski luzem biegały, były grubiutkie, śliczniutkie i rzeczywiście przynosi to efekty, bo ciągle apelujemy do tych młodych ludzi, żeby nie wstydzili się pouczać dorosłych, chociaż oni różnie reagują, mówią, a co się czepiasz, ale za którymś tam razem się zawstydzają. Wiedzą też dzieci przez nas wyedukowane, że zwierzątko to nie jest zabawka, że nie można mamusi i tatusiowi dziury w brzuchu wiercić. Mama, kup pieska na gwiazdkę, kup kotka na gwiazdkę. Stale mówimy, chcesz się poprzytulać do czegoś włochatego? Kup sobie maskotkę w kiosku, możesz ją pociągnąć za ucho. Natomiast no, nie możesz tego zrobić z psem. I naprawdę cudownie pracuje się z dziećmi. No, dorośli mają pewne jakby stare nawyki. Ta ustawa, którą my się w tej chwili posługujemy, ona była uchwalana w 1997 roku, więc samo przez się wiadomo, że ona nie jest aż tak stara, że to pokolenie, które szczególnie w takich małych środowiskach jak wiejskie, ono ma zupełnie inny stosunek do zwierząt. Myślę, że gdybyśmy naprawdę trochę pieniędzy więcej wyłożyli na to masowe chipowanie.
No ale pani prezes, ja spotykam się z takim bardzo często, zresztą nie wiem, czy na Facebooku widać, że no dobrze, znaleźliśmy pieska, piesek jest zaczipowany, ale nie zarejestrowany. To skąd te chipy? Po co te chipy? No bo wszczepienie chipa, no co to jest? Nie ma rejestracji jakiejś takiej, nie wiem, czy to lekarze są tak nieodpowiedzialni, tak, że wstrzykną tego chipa i co?
Tak, bo pani redaktor, no powiem, może się to nie spodoba środowisku lekarskiemu, ale powiem tak. Rzeczywiście lekarze podchodzą do tego w mało poważny sposób, no bo on sprzedał tego chipa, bo ten chip tam ileś tam złotych kosztuje, prawda? Sprzedał, ma pani pieska zaczipowanego. No i pani się cieszy, że ma pieska zaczipowanego. Jeśli nie zostanie to we właściwy sposób wprowadzone do tej bazy, z której my korzystamy, do Safe Animal,
to
ten pies nie ma racji bytu w tym środowisku i nie wiemy, czyj ten pies jest, no bo nie mamy go tam wprowadzonego. Dlatego tutaj duże znaczenie ma to, jak podchodzą do tego lecznice. My mamy takie lecznice zaprzyjaźnione w Tomaszowie i okolicy, które wiedzą, jak to robić. I te psy rzeczywiście od razu są tam do bazy wprowadzane. To trwa może z tydzień, ale my to kontrolujemy. Te psy, które my odsyłamy, bo też zdarza się, że współfinansujemy takie zabiegi, bo dla nas jest to bardzo korzystne. My z tego 1% pomagamy właścicielom, bo chcemy ogarnąć jakoś ten temat. Więc kontrolujemy, czy ten pies został rzeczywiście wprowadzony do tej bazy. Poza tym, no mówię, no można to też z kotami robić, chociaż kot, no to szczególne stworzenie jest, prawda? Tak. O kocie sobie jeszcze porozmawiamy.
Pani prezes, jakie są tak naprawdę wasze kompetencje? Bo wy interweniujecie też, jesteście wzywani do, nie wiem, do psów po wypadkach, jesteście wzywani do jakichś konfliktów między sąsiedzkich. Po co nam towarzystwo opieki nad zwierzętami? Przecież mamy schronisko tak naprawdę.
Jakie są nasze kompetencje? No, większe niż schroniska. Bo schronisko jako schronisko nie ma uprawnień na przykład do odbioru psów. Może je przetrzymywać, chyba,
jak
że...
Jak ma uprawnień do odbioru psów?
No, bo na jakiej podstawie?
No na takiej, że jest, nie wiem, bezpańskie zwierzę gdzieś.
A to jeśli bezpańskie jest. Natomiast my mamy dalej idące uprawnienia. Możemy wejść na przykład do opiekuna, właściciela, który w niewłaściwy sposób sprawuje tę swoją opiekę i zwierzę odebrać. No oczywiście obowiązują nas też pewne procedury. Szczególnie w tym miejscu posługujemy się zazwyczaj artykułem 7. Ustęp 3 ustawy o ochronie zwierząt w zbiegu z artykułem 6 często i takie są nasze kompetencje, że możemy wnioskować do organów ścigania, występujemy w imieniu zwierząt, jesteśmy jakby ich adwokatami, tak powiem w cudzysłowie. No są w Tomaszowie już takie sprawy i nie tylko w Tomaszowie, muszę powiedzieć, że nasza organizacja również występowała jako strona pokrzywdzona w przypadku dość głośnej takiej akcji z panem, który w poznańskim ogrodzie zoologicznym dźgał tym nieszczęsnym kijem tygrysa bengalskiego. To było w roku 2015, już zapadł prawomocny wyrok, pan został skazany. Sprawa dość długo się ciągnęła, ale występujemy w sprawach o znęcanie się na terenie całego kraju. Także no, mamy dość szerokie kompetencje, ale to nie o to chodzi, pani redaktor. Często bywa też tak, że tak jak pani wspomniała, sąsiad sąsiadowi chce dokopać. I Straż Miejska już nie chce przyjeżdżać, policja nie chce przyjeżdżać, bo to są notoryczne wezwania i wtedy wydzwaniają sąsiedzi do nas. Proszę pani, bo tam jest pies, a to stoi na łańcuchu, a to kuleje, a to ma budę niewłaściwą i wiele innych powodów. I część z tych interwencji się potwierdza, ale duża część nie. To jest po prostu no, dokopać komuś tam. Jedziemy i tłumaczymy jednej i drugiej stronie, że owszem, no możemy zabrać tego psa, no ale dokąd? Dokąd? Będziemy upychać kolanem w schronisku? Pozapychane mamy wszystkie hotele.
No właśnie, bo wy macie pod swoją opieką też zwierzęta, bo to, mamy. Że nie macie schroniska czy takiego miejsca, w którym jest przytuliska, w którym jest dużo psów, ale one są. Są z waszych interwencji odbierane i gdzie one wtedy trafiają?
No my staramy się, mówię, nie napełniać schroniska, bo schronisko zbiera z ulic. My często zbieramy właśnie, zabieramy też od właścicieli. Umieszczamy w domach tymczasowych. Te domy tymczasowe, pani redaktor, to jest cudowny wynalazek. Ja nawet wczoraj z dzieciakami o tym rozmawiałam, mimo tego, że to były dzieci, najpierw młodsza grupa, potem starsza, więc z tymi starszymi prosiłam o to, żeby pomagali nam tworzyć takie domy tymczasowe, bo też mogą. Mogą, no oczywiście rodzice są za to odpowiedzialni, ale to jest dla nas fantastyczna sprawa, bo tam jest taki etap przejściowy dla tego psa. Są, pani redaktor, przypadki zwierząt, które nie mogą znajdować się w schronisku nijak, bo mamy na przykład takie psy, które są ślepe. Mamy takiego psa pod opieką, który tak był bity, że stracił wzrok. Jest to już bezpowrotna strata tego. No, no pies jest ślepy, jest przepięknym owczarkiem. To trzeba być okrutnym, prawda?
No właśnie, że są na świecie jeszcze tacy ludzie. To, co widzimy, to, co oglądamy, no wręcz no nie mieści się w głowie niejednokrotnie, tak? Że człowiek może zwierzęciu zrobić taką krzywdę.
Pani redaktor, to ten człowiek ma problem. To ten człowiek ma problem, to ten człowiek sobie z sobą nie radzi. A ponieważ zwierzę jest słabsze i się nie poskarży, to on te swoje frustracje wszystkie wyładowuje na nim. A najprościej jest złapać kija, walnąć przez łeb, jak to mawiają, na pytanie, dlaczego pan czy pani bije psa, bo mu żryć daje, no powiem, przytakam.
No proszę.
Bo mu żryć
prawa
daje.
I obowiązki,
tak.
Rozumiem, w tym kontekście.
Więc na takiej zasadzie zapadł też już wyrok w sprawie pani, która biła sztachetą tą sunieczkę w worku, też pani została skazana. Mamy już w Tomaszowie, ku przestrodze powiem i będę przypominać do końca. Proszę państwa, zapadają już wyroki. Bardzo dobrze, że zapadają wyroki w takich sprawach. To są wyroki surowe. To są wyroki No, jeden pan już od 10 miesięcy odsiedział więzienia bez względu.
No proszę.
Także, bo sobie zapomniał o swoich krowach.
No te kary się zwiększyły,
tak,
też.
Tak, a poza tym tam bardzo duże nawiązki finansowe są też. Mhm. Tam jest w tej chwili od 1000 złotych w górę, nawet 100 tysięcy można zapłacić, w zależności od tego, jakie to było przestępstwo, czy to jest artykuł 35, paragraf 1, czy 2, czy 3. No różnie to bywa, a przede wszystkim orzekany jest w takiej sytuacji też zakaz posiadania zwierząt. Ja myślę, że ku przytomności w Tomaszowie już są 4 prawomocne wyroki. Myślę, że kolejny w drodze. No i mamy jeszcze, tak jak powiedziałam, na terenie kraju też występujemy w imieniu zwierząt. Zobaczymy, bo jeden w Poznaniu zapadł, teraz kolejny. Przysłali nam dzisiaj dokumenty, że trafiła sprawa do sądu. Myślę, że świadomość będzie wzrastać. Edukacja dzieci i karanie tych ludzi, którzy
właśnie
mówią,
prawo
mają problem.
Chyba pomaga, tak, tutaj w dużej mierze, dlatego że takie przykładowe kary gdzieś trafiają do tych ludzi, że jednak no nie wolno bezkarnie krzywdzić zwierzęcia, którym człowiek się opiekuje, tak? No bo albo się opiekujemy, albo się nad kimś znęcamy. No to musimy się w końcu zdecydować. Pani prezes, no właśnie a propos tych żywych zwierząt pod choinkę, bo to jest ten czas, kiedy właśnie już za chwilę matka jak się ucieszy, misia, bo kupimy jej tam szczeniaczka albo małego kotka, papuszkę, będzie ćwierkała, tralalala, święta mijają, no to jeszcze jest fajnie, w ferie to jeszcze, bo tydzień, ale przed wakacjami gro tych zwierząt ląduje w schroniskach albo po prostu na ulicach.
No i dlatego moje jedno z pytań na wstępie każdej edukacji brzmi, czy macie zwierzęta? Tak. Kto się nimi opiekuje?
No właśnie. Mamusiu, ja będę wychodził na spacer, tak, ja będę karmił, będę, tak, z nim spał, będę, tak, go czesał, będę robił wszystko, tak, przez 2 dni.
I wtedy jest taki moment zawahania, konsternacja, co tu odpowiedzieć.
A, właśnie.
Bo no, dzieci już są mądre, prawda, XXI wiek i wiedzą, w jakim kierunku te pytania zmierzają. I wtedy wychodzi na jaw to, o czym wiemy, że piesek był piękny, był malutki, była to kuleczka, ale potem kuleczka zaczyna rosnąć i kuleczka pogryzła kapcia, rozszarpała plecak, albo jeszcze tam komuś spsociła, albo nasisiała, albo coś jeszcze niedobrego zrobiła. I wtedy uświadamiam dzieciom, że pies, kot i inne zwierzę nie jest zabawką i ono nie robi tego przez złośliwość. Jest to lęk separacyjny, bo pies, kot zostaje w domu sam i nie może sobie ze sobą poradzić. Jest zamknięty w 4 ścianach i nie robi tego złośliwie. To my ludzie jesteśmy złośliwi. Gdybyśmy popatrzyli na zwierzęta, ja może dlatego, że już mam tyle lat praktyki w działalności ze zwierzętami, ale ja, pani redaktor, jak wchodzę do ludzi, to ja, owszem, oni do mnie mówią, ale ja patrzę na wysokości głowy zwierzaka i ja wiem, co tam się dzieje. I nie słucham tego, co mówią ludzie, tylko patrzę na zachowanie zwierząt. One mi wszystko powiedzą. One mi powiedzą, jak są nam traktowane, czy dziecko się nad nim znęca, czy go kopie, czy go bije, czy jest wyrzucany pies z mieszkania. Ja wszystko to wiem. Po prostu i uczę dzieci, że mowa ciała zwierząt to jest fantastyczna rzecz, że przyroda z nami się porozumiewa w bardzo fajny sposób i wypadałoby tylko tego słuchać. Niczego więcej nie oczekujemy. Natomiast mówię, złośliwość, takie okrucieństwo, to jest przywara człowieka raczej. I w tym miejscu będę krzyczeć głośno, nie kupujmy dzieciom prezentów w postaci zwierząt. Nie i jeszcze raz nie. A poza tym często bywa tak, że bierzemy od jakiegoś znajomego szczeniaczka i my nie wiemy, po kim ten szczeniaczek jest. Czy to ktoś powie, no będzie malutki.
Będzie malutki, będzie taki malutki, tak, a potem, tak, mamy takiego.
A potem mamy wielkiego psa. I co? I wywozimy go. No wyrzucamy właśnie z samochodu albo jeszcze jakichś innych dokonujemy czynów, które są przestępstwem. Nie kupujmy, nie bierzmy. Idźmy, jeśli zdecydowaliśmy się na posiadanie psa, idźmy do schroniska. Tam czekają dorosłe psy. Już wiemy, jak one będą wyglądać. One też mają swoje historie. Te historie zazwyczaj są znane. I wiemy, kogo bierzemy. Wiemy, kogo przyjmujemy pod swój dach. To jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne, żeby słuchać tych istot, bo one naprawdę z nami rozmawiają. Jest takie porzekadło, jaki pan, taki kram. I ono naprawdę w 100% oddaje to, co dzieje się ze zwierzętami. I wierzcie mi państwo, że zwierzę, jak trafia pod nasz dach, ono przejmuje od nas nasze zachowania. Naprawdę. Ono się wszystkiego uczy. I ludzie mówią do mnie, proszę pani, no ale wezmę starego psa, ja go niczego nie nauczę. Nieprawda. Pies uczy się do końca życia. W ogóle pies rozumie znaczenie 250 słów człowieka, tylko nie umie odpowiedzieć na nie. I nawet stary, ja mam stare psy, przygarniam zazwyczaj już takie naprawdę niedołęgi i one się pięknie uczą, więc nie jest to prawdą. To między bajki należy włożyć, że stary pies to jest głupawy pies, niczego się nie nauczy. Bierzmy staruszków, dajmy im w spokoju odejść, bo one zazwyczaj zostały gdzieś tam nabyte, wyrzucone, a one naprawdę są przekochane. To są najlepsze psy pod słońcem, kundelki. Kundelki i jeszcze raz kundelki.
Pani prezes, a propos świąt, oczywiście za chwilę wróci kampania o karpiach w jednorazowych torebkach, które przenosimy z marketów do domu, no bo karp, no to Wigilia oczywiście, no ale żeby ten karp miał jakieś właściwe, godne odejście, no to też możemy mieć na to wpływ.
Oczywiście, że możemy. Pani redaktor, to tylko są, to my mamy jeszcze inne zalecenia do sprzedawców karpi, oprócz tych torebek nieszczęsnych. Ja nawet wczoraj rozmawiałam z dzieciakami w szkole, bo prowadzimy taką bezustanną akcję, bezkrwawe święta. Myślę, że ustawodawca niebawem zreflektuje się i nie będą w sprzedaży w ogóle żywe karpie, bo to już jest naprawdę nie ten czas, nie jesteśmy krwiożerczymi istotami, które gdzieś tam w epoce kamienia łupanego żyły, że muszą się cieszyć, jak komuś zadają cierpienie i zabijają. Ponadto ja stale powtarzam, mięso karpia, które jest donoszone do domu w torebce foliowej, jest w bardzo złej jakości, bo ten karp się po prostu udusi i to mięso jest niesmaczne. I wiem, co mówię, bo kiedyś sama się o tym przekonałam. Porównałam sobie mięso karpia zabitego, który był świeżutkim karpiem, i mięso takiego udręczonego karpia. To nie pozostaje bez wpływu na jakość tego mięsa. Natomiast jeszcze zwracajmy uwagę na inne rzeczy. Zwracajmy uwagę szczególnie na bazarach, bo w marketach jakoś już to jest poukładane, bo tam bezustanne kontrole mają te sklepy, ale szczególnie właśnie na bazarach zwracajmy uwagę na to, w jakich pojemnikach te karpie są przetrzymywane. Czy one nie są pokaleczone, bo one same się okaleczają. Czy one mają tą wodę napowietrzoną? Czy te kadzie mają obłe kształty? Czy ktoś nie zabija na oczach ludzi tych karpi? Bo często zdarza się tak, że pan bierze młota.
Oczywiście. I zaraz przy tym basenie.
Więc jeśli ktoś takie coś widzi, to proszę państwa, grozi za to odpowiedzialność karna z artykułu 34 ustawy. To jest nielegalny ubój. Nie wolno w taki sposób zabijać karpi. Nie wolno tego robić na oczach ludzi. Należy to robić w sposób taki, że należy iść gdzieś za parawan i nie jakimś tam młotem o ostrych krawędziach, tylko ogłuszyć tego karpia takim obłym jakimś tłuczkiem. Natomiast nie wolno tego robić w taki sposób. Ludzie często się temu przyglądają i dzieci. Ja bardzo boleję nad tym, że...
Ale rodzice też, rodzicom to nie przeszkadza. No bo to właśnie. Jest to samo, pani prezes, co jest z hubertusem, tak?
Tak.
Narzekamy, że o, Matko Boska, myśliwy i zwieźli, nie wiem, do centrum spały martwe zwierzęta, proszę bardzo, pokot leży, a rodzice sami się z tymi dziećmi tam pchają, tak?
Tak.
Żeby to dziecko
tak
patrzyło na te martwe jelenie. No dla mnie to jest widok na przykład nie do przeżycia jako dorosłego człowieka i patrzę na tych rodziców z tymi małymi dziećmi, którzy no wręcz podchodzą do samych tych zwierząt nieżywych, których jest tam mnóstwo w tym okresie, no i pokazują i wywalają z tych przyczep te martwe zwierzęta i dzieci na to patrzą i rodziców to nie boli, więc może do rodziców wypadałoby też parę słów edukacji, pani prezes, bo to...
No myślę, że nasza dzisiejsza audycja również ma takie zadanie, bo to jest, proszę państwa, okaleczanie psychiki tego dziecka. Jakie ono może być w przyszłości, jak ono patrzy na takie wypatroszone, bo te zwierzęta muszą być przy okazji wypatroszone, bo tam też pewien ceremoniał obowiązuje i nie może się to odbywać tak, że myśliwy upoluje i z wnętrznościami ta sarna czy ten dzik jest przenoszony na ten pokot. Nie, ono jest obkrwawione całe, jest pokrojone. I no już oszczędzę tutaj, prawda?
Ale to tego jest jak wycieczka po ubojni, no to
tak.
No to może zróbmy tak, skoro tak bardzo chcemy, żeby dzieci widziały proces tego kurczaka na talerzu. No to
No mielibyśmy może bardzo dużo wegetarian, wegan. No,
myślę, że i tak jest ich coraz więcej przez to wszystko, co oglądamy. To jest. Pani prezes, ja jeszcze chciałam nawiązać do takiej rzeczy, ponieważ dzisiaj jest dzień wolontariusza. Wasze stowarzyszenie też na wolontariacie się opiera. To jest ważna rzecz.
Bardzo ważna. To jest coś fantastycznego, pani redaktor. W ogóle wolontariat to są ludzie chyba najcenniejsi. Ja ciągle jak idę do dzieci i młodzieży, to proszę ich o to, żeby przystępowały do wolontariatu. Nawet jak one czasami z początku myślą, że się nie nadają, to później uświadamiamy im, że się jak najbardziej nadają. Każdy się do tego nadaje. Jest to nieodpłatne świadczenie pracy i to są ludzie cenni, bo ten wolontariat dotyczy nie tylko zwierząt, jak wiemy. Dotyczy też wolontariuszy, którzy opiekują się chorymi ludźmi, dziećmi z różnymi dysfunkcjami. Ja zajmuję się akurat zwierzętami i to jest przecudowna sprawa, bo gdyby nie ci wolontariusze, to te biedne zwierzęta stałyby w tych boksach. Nikt by ich nie pogłaskał, nikt by ich nie uczesał, nikt by ich nie wyprowadził na spacer. Co one by biedne zrobiły na uwięzi? Tak jak ciągle apeluję do wszystkich, że pies musi mieć zaspokojoną, naturalną potrzebę ruchu, nie może być uwiązany, no to właśnie tutaj kłania się wolontariat. Mało tego, oni szukają domów. Oni udostępniają ogłoszenia, robią piękne fotografie, robią opisy tych zwierząt, znają je bardzo dobrze. To jest rewelacja. Bez wolontariatu mielibyśmy bardziej smutne zwierzęta. One i tak nie cieszą się jakąś wielką radością, te szczególnie pozamykane. I te, które nie mają swojego pana, który je pogłaszcza i przytuli. A pies to bardzo kocha. Zresztą koty też, tylko koty to jest trochę inna natura, pani redaktor, i one rządzą, one nas oswajają, a nie my ich. One
robią,
sobie.
Bo mam.
Tak, one robią, co chcą.
Na kotach się znam. Dobrze, pani prezes, musimy kończyć, więc to, zaapelujmy teraz do wszystkich, żeby zwierzęta i te, które mamy, i te bezpańskie, mogły tę zimę przeżyć godnie.
Pani redaktor, tak, i koty, 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 i ja proszę wszystkich mieszkańców blokowisk o to, żeby nie uprzykrzali życia karmicielom kotów. Nie muszą tym kotom pomagać, nie ma takiego obowiązku, ale nie dręczmy tych, którzy się tymi kotami opiekują, bo kot wolno żyjący podlega ustawowej ochronie i może niewielu ludzi o tym wie, ale za przeganianie, wyganianie, pastwienie się nad nimi grozi taka sama kara jak za znęcanie się. Ja, pani redaktor, pisujemy do spółdzielni mieszkaniowych, zaczynają się pojawiać domki przed blokami. Apeluję też do rodziców, bo ostatnio wolontariuszka zgłosiła mi sytuację, że na zapiecku dziecko wkładało rękę do tych otworów. I nie dlatego, że ja się boję o tego kota bardzo, bo dziecko kotu nie zrobi krzywdy, ale wystraszony kot, który będzie chciał uwolnić się z takiego domku i zobaczy, że jest atakowany, może wyskoczyć i zrobić dużą krzywdę temu dziecku. Więc apeluję o rozwagę. Te domki to nie są zabawki, to są domki postawione w konkretnym celu. Cieszę się, że się zaczyna spółdzielnia mieszkaniowa właśnie za to zabierać. Różnie z tym bywa, no ale bardzo się cieszę, że jest jak jest. Przede wszystkim też apeluję do wszystkich opiekunów psów. Już mamy pierwszą falę mrozów za sobą. O zwrócenie uwagi na to, w jakich budach przebywają psy. Buda ma psu zagwarantować to, żeby był chroniony przed warunkami atmosferycznymi. I nie to, że buda na przykład jest 30 na 30, tak, albo ma 30 centymetrów, a pies ma 80 i nie może tam wejść, albo jedna łapa mu wchodzi, albo łeb tylko. Musi być dopasowana do wielkości psa, musi być zabezpieczona w słomę, jeśli jest teraz zimno, to już wypadałoby ją włożyć. No jest wiele obowiązków spoczywających na właścicielach, dlatego ja mówię, posiadanie psa nie jest obowiązkiem. Ja, pani redaktor, mam taki tutaj piękny, wzruszający wierszyk. Właśnie o kotach. O kotach. I brzmi on tak. A kiedy pada deszcz, bezdomne koty mokną. Co robić masz, sam wiesz. W piwnicy otwórz okno. Przepraszam.
Pani prezes się wzrusza, ale wszyscy znamy pani dobre serce, także wcale się temu nie dziwię.
Pani redaktor, ten wiersz kończy się takimi charakterystycznymi słowami, że kiedyś przyjdzie ktoś rozliczyć nasze grzechy i wtedy kotek otworzy nam furtkę do nieba. Przepraszam.
nie ma za co.
Cała ja, pani redaktor.
No przecież ja wiem, znamy się tyle lat, także...
Dlatego jeszcze raz powtarzam, pani redaktor, jeszcze bardzo proszę o jedno. Bardzo proszę o to, żeby obecny kierownik schroniska nie przeganiał wolontariuszy, nie kłócił się z nimi. Mam do niego ogromną prośbę, apeluję do jego wrażliwości, jeśli taką posiada, że ci wolontariusze to są jedyni ludzie, którzy niosą tę pomoc. Przepraszam bardzo.
No wiemy wszyscy, że praca schroniska od lat opiera się na wolontariacie przede wszystkim. To są fajni, młodzi i starsi ludzie, którzy z tymi psami są zżyci, którzy te psy znają i są tam od lat. Także no nie sądzę, żeby pan kierownik robił to celowo. Przynajmniej mam taką nadzieję, bo faktycznie o konfliktach w schronisku między kierownikiem a wolontariuszami jest już dość głośno. Sami też odbieramy telefony w tej sprawie. No ale o tym będziemy rozmawiać może już w osobnej audycji. Być może uda nam się, żeby pan kierownik przyszedł do nas i też wyjaśnił sytuację, bo to nie jest też sztuką oskarżać kogoś o działania i nie dać mu się na ten temat wypowiedzieć. Pani prezes, bardzo dziękuję za dzisiejszą wizytę w studiu. Mam nadzieję, że wielu z państwa pani prezes wytłumaczyła, na czym polega opieka nad zwierzęciem i że musi być ona odpowiedzialna, zwłaszcza zimą. Zwróćmy uwagę na bezpańskie zwierzęta, na zwierzęta wokół nas, na koty w blokach i nie tylko. No i tam, gdzie możemy, to pomagajmy, no bo nie każde zwierzątko ma swojego właściciela, więc zawsze możemy pomóc, a sytuacje, które się Państwu nie podobają lub których Towarzystwo Miłośników i Opieki nad Zwierzętami może interweniować, również możecie zgłaszać, jest strona internetowa i numery telefonów są podane. Wesołych świąt, pani prezes, bo przed świętami się już nie spotkamy. Mam nadzieję, że te święta dla wszystkich Państwa podopiecznych też będą wesołe.
Dziękuję bardzo, pani redaktor, dziękuję Państwu.